Chwała Bogu. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić kilkoma myślami, które pojawiły się, kiedy czytałem historię Jana Chrzciciela. I w Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel powiedział takie zdanie. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. I tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania jest: on musi wzrastać. Był taki okres, był taki czas, kiedy Mesjasz miał przyjść na świat, że Bóg wysłał przed nim człowieka. I Bóg stworzył możliwość ingerencji w nasze życie. Bóg tak to zaplanował, że stworzył możliwość ingerencji w nasze życie. W Ewangelii Jana jest zapisane są takie słowa: wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. I drugi fragment: rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Jan Chrzciciel o sobie tak mówi. Ja jestem głosem wołającego na pustyni. To, co przed chwilą przeczytałem, Ewangelia na 1 rozdział, 6 werset, mówi coś takiego, że wystąpi człowiek, który był posłany od Boga. I on nazywał się Jan. I co on miał zrobić? On przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Każdy z nas, każdy wierzący człowiek miał takiego innego człowieka, który jak gdyby przybliżył mu możliwość spotkania z Bogiem. Jeżeli Chrystus ma w nas wzrastać, to musimy mieć taką chwilę, i to jest jasne chyba, że każdy musi przyjść do Jezusa Chrystusa. Ale skąd byśmy się dowiedzieli, że w ogóle istnieje Jezus Chrystus, gdyby nie inni ludzie? Ludzie chcieliby mieć przyjaźń z Jezusem Chrystusem, ale niekoniecznie chcą się z Nim spotkać. Ale Bóg nam daje możliwość, to nie od nas zależy, bo Bóg to zrobił. Bóg dał nam możliwość. Bóg wyznaczył Jana, żeby przed Jezusem głosił Żydom, że przyjdzie ktoś, kto jest większy niż on. I do naszego życia też przychodzą tacy ludzie i mówią, że jest ktoś, kto jest większy niż my, większy niż świat, większy niż nasze życie. Bóg stworzył możliwość ingerencji w nasze życie i to reprezentuje w pewien sposób Jan. I Bóg daje nam także przesłanie. Jan niósł ze sobą przesłanie. Jeżeli chcemy wzrastać, to musimy słuchać przesłania, które Bóg do nas wysyła. Wiecie, jak czytałem, co Jan mówił do ludzi, to nie wiem, czy my byśmy dzisiaj mieli odwagę powiedzieć coś takiego. Chcę, żebyście sobie otworzyli Ewangelię Łukasza, 3 rozdział. Jakie było to przesłanie? Po pierwsze, Jan mówi przesłanie, kim jest człowiek, mówi przesłanie o ludziach i mówi przesłanie o Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcemy wzrastać, musimy zgodzić się z przesłaniem, które Bóg do nas wysyła. Dzisiaj jest tak, że ludzie nie bardzo chcą słuchać przesłań, nie bardzo chcą słuchać tego, co się im narzuca, dlatego że panuje coś takiego, że ludzie mają w głowę wbite, że mają wolność wyboru. Okej. Wolność wyboru jest w pierwszym punkcie. Jeżeli ktoś zwiastuje nam Ewangelię, Bóg daje nam możliwość ingerencji w nasze życie. Jeżeli my powiemy tak, to wtedy ta nasza wolność wyboru jest bardzo ograniczona, a może nawet znikoma. My się zastanawiamy, dzisiaj nawet to było tu wspominane, dlaczego ludzie uprawiają religię. Dlatego, że dalej chcą mieć wolność wyboru. My, przygotowywałem się do tego kazania, to doszła do mnie taka myśl, że ludzie w Kościele chcieliby mieć we wszystkim wolność wyboru. A nikt nie traktuje Jezusa jako przywódcę, który daje nam rozkazy i my musimy te rozkazy wypełnić, my musimy to zrobić. Dzisiaj w świecie panuje takie przekonanie, że słowo musisz coś zrobić jest bardzo niedobre, jest bardzo złe. Pamiętam, jak była Szkoła Chrystusa, prowadził ją taki brat Klendenen, on już nie żyje. I on opowiadał o tym, że jak został w czasie wojny, II wojny światowej powołany do wojska, kiedy już się zaciągnął tam, to musiał nauczyć się wykonywać rozkazy. I on to mówił, była taka lekcja, że człowiek wierzący jest jak żołnierz, który musi wykonywać rozkazy. Jeżeli my chcemy wzrastać, musimy się nauczyć wykonywać rozkazy, które Jezus wkłada do naszego życia. To niekoniecznie, to nie jest w ogóle związane z tym, że my mamy wolność wyboru. Jeżeli chcesz wzrastać, musisz nauczyć się wykonywać rozkazy. I on powiedział coś takiego, że kiedy przygotowywali ich do wojny na Pacyfiku z Japończykami, to uczyli ich bezwzględnego posłuszeństwa. I powiedział takie zdanie. Każdy, kto miał swoje zdanie, kiedy wysiadali z barki i gdyby żołnierze mieli swoje zdanie, to by już zostali tam na zawsze, na tych wyspach. Bo kiedy dowódca krzyknął, padnij, to oni musieli wszyscy leżeć od razu. Kto tego nie zrobi, to już został tam na zawsze. I myślę, że ludzie wierzący mają dzisiaj problem, a też się tego muszę uczyć, że jeżeli Jezus w Bożym Słowie mówi coś do nas, my traktujemy to zbyt luźno. Nie traktujemy tego w kategorii nakazu czy rozkazu do wykonania. Traktujemy to raczej w formie wyboru. Zrobię to albo nie zrobię, albo mi to pasuje, żeby to wykonać, albo mi to nie pasuje, albo mam swój plan. Jeżeli Jezus ma we mnie wzrastać, to muszę nauczyć się bezwzględnego posłuszeństwa i wykonywania tego, co mówi mi Boże Słowo, co jest wykonywania tego, co jest zgłoszone z tego miejsca, to jest priorytet. Jeżeli nie mamy czegoś takiego w swoim życiu, nie będziemy wzrastać, Jezus nie będzie w nas wzrastał. Ale wracając do Jana Chrzciciela, Bóg daje nam przesłanie. Zobaczcie, co Jan Chrzciciel mówi o ludziach. Mówi prawdę. Mówi więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe. Gdy dzisiaj pastor wyszedł i powiedział do nas zgromadzonych, o plemię żmijowe. A tak na serio, nie? Bo ja teraz tak mówię, tylko przykład. Jestem ciekawy, jakbyśmy się zachowali. Tam przychodzili różni ludzie do Jana i on mówi do nich, plemię żmijowe. Do ludzi z Izraela, do narodu wybranego, mówi plemię żmijowe. Mówi o ludziach, mówi prawdę. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać sobie, ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. Prawda o człowieku. Wydawaj owoc godny upamiętania. Jeżeli jestem człowiekiem, który się upamiętał, to muszę wydawać owoce godne upamiętania. My czasami próbujemy sobie wmówić, religia zawsze będzie nam wskazywać na coś, co nie jest rzeczywistością. Będziemy mówić, a jestem zielonoświątkowcem, albo uwierzyłem kiedyś w Pana Jezusa, myślę, że wszystko jest okej i próbujemy siebie samych tłumaczyć. Ale Jan mówił, wydawajcie go owoce godne upamiętania, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. W taki sposób Jan mówił prawdę o człowieku, że ktoś, kto nie będzie chciał iść za Bożymi radami, za Bożymi postanowieniami, zginie. I ludzie przychodzili do niego i pytali się, co więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im, kto ma dwie suknie, niech da temu, który ma, który nie ma, kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? A on zarzekł, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Przychodzili żołnierze. Znaczy, różne grupy społeczne przychodziły do Jana. I co my mamy czynić? Rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Ludzie czasami, tak samo my, zadajemy pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, co zrobić w tamtej sytuacji. I Bóg daje nam przesłanie, daje nam swoje słowo. Gdy patrzymy w Jego słowo, to gwarantuję wam, że znajdziemy odpowiedź na każde pytanie, które nas nurtuje. Dzisiaj nawet technika przychodzi człowiekowi z pomocą. Jeżeli nurtujecie jakiś problem, możesz sobie odpalić jakieś urządzenie, typu komputer, tablet, obojętnie. Znaleźć sobie jakąś stronę, gdzie jest Biblia online, wyszukać słowo, które cię nurtuje. Zajmuje to 5 minut. I wyświetlą ci się wersety, które mówią nawet o tym temacie. Każdy z nas zadaje pytania i Bóg daje nam przesłanie. Jan mówił o tym, jaki jest człowiek, ale mówił także o tym, jaki jest Jezus Chrystus. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem. Gdzie Jan był postacią na tyle charakterystyczną i na tyle zrobił przełom w ludziach w tamtym czasie w Izraelu, że ludzie zaczęli się zastanawiać, czy on nie jest czasami Chrystusem, który ma przyjść, czy nie jest Mesjaszem. Jeszcze się nie spotkał z Jezusem Chrystusem. I co on mówi? Sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest zwiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Jan wydał świadectwo o Jezusie Chrystusie, że przyjdzie po nim ktoś, kto jest większy. I mówi, że ja was chrzczę wodą na upamiętanie grzechów, ale przyjdzie po mnie ktoś, kto was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jan mówi, to nie jestem ja tylko przygotowuję komuś drogę. I Boże przesłanie dzisiaj jest takie, że jeżeli człowiek chce wzrastać, to musi poddać się Jezusowi i musi dać się ochrzcić Duchem Świętym i ogniem. Jeżeli macie swoją teorię na ten temat, okej. Ja mówię, jaka teoria jest biblijna na ten temat. Jeżeli chce wzrastać, a nie jest ochrzczony Duchem Świętym, to na bank przyjdzie taki moment, że zostanie ochrzczony Duchem Świętym. Zostanie ochrzczony Duchem Świętym i zostanie ochrzczony ogniem. Bo kiedy patrzę na Boże Słowo, każdy człowiek wymieniony na kartach w Nowym Testamentu, który coś wnosił do Kościoła, był ochrzczony Duchem Świętym. Kiedy Duch Święty przychodził do pewnych miejscowości, do pewnych ludzi, wtedy wszystko się wywracało do góry nogami. Ludzie wzrastali jeszcze bardziej, kiedy Duch Święty był z nimi. I to jest Boże przesłanie, które dzisiaj możemy wyczytać z tej historii Jana. Ale idziemy dalej. Jeżeli Bóg nas ochrzcił Duchem Świętym, to zacznie nas wychowywać. I o tym mówi Jan, że on musi wzrastać, a stawać się mniejszym. Kiedy Jan ochrzcił Jezusa Chrystusa, już wiedział, że przyszedł Mesjasz, że jego czas będzie po prostu, jego rola jak gdyby zacznie się kończyć, że musi odejść w cień, aby Jezus mógł stanąć jak gdyby, aby Jezus mógł się wyeksponować, o, jeśli można tak powiedzieć. I wierzę w to, że kiedy Boże przesłanie przyjdzie do naszego życia i chcemy, żeby Jezus nas zmieniał, Bóg zacznie nas wychowywać. Bóg zacznie czynić coś z naszym życiem. Jeżeli chcemy się poddać pod Boże władanie, to Bóg zacznie nas wychowywać. Bóg pokazuje mi prawdę o Nim i o mnie samym. Kiedy czytam Boże Słowo, tak jak przed chwilą mówiłem, jak to zrobił Jan. Jan mówił prawdę o ludziach i mówił prawdę o Jezusie Chrystusie. I kiedy Bóg chce mnie zacząć wychowywać, to pokaże mi prawdę o sobie samym i pokaże mi prawdę o mnie jako o człowieku. On pokaże mi, co jest do zrobienia, ale pokaże mi z drugiej strony też, z kim mam do czynienia i jak bardzo Bóg jest zainteresowany tym, żeby przemienić moje życie. My czasami mamy takie ciśnienie wewnętrzne sobie, że chcielibyśmy sami sobie zmienić życie. Ale to tak nie działa. Można się spinać w sobie. Ludzie zamykają się w klasztorach i myślą, że będą bliżej Boga. Ale Bóg nie chce, żebyś był odosobniony. Bóg chce, żebyś miał kontakt z ludźmi. Bo kiedy Bóg zacznie nas zmieniać, to ta zmiana będzie powodować, że inni ludzie będą doznawać Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg mi pokazuje prawdę o mnie samym, pokazuje też prawdę o Nim samym. Dzisiaj też to było tu wspominane, że Bóg czasami jest inny niż my sobie wyobrażamy. I Boże Słowo weryfikuje nasze wyobrażenia, ale o tym będę mówił za chwilę. Jeszcze raz muszę wrócić do Ewangelii Jana. Bóg nie jest, napisałem sobie takie zdanie, że Bóg nie jest dla mnie konkurencją. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Wiecie, człowiek ma taki, zanim zacznę mówić dalej, człowiek ma taki mechanizm obronny, że nikt mu się nie wcinał do życia. I myślicie, że nie dotyczy to Boga? Nam się wydaje czasem, że my jesteśmy poddani Bogu. Ale wewnątrz nas siedzą takie rzeczy, których mówimy, tego Boże nie ruszaj, to jest moje. Boimy się, że Bóg będzie dla nas konkurencją. Jan się wycofał. 23 rozdział, 26 i 27 werset. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, jego uczniowie, uczniowie Jana, chrzciciela. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, czyli Jezus, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci, wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w pełni. On musi wzrastać, ja zaś muszę stać się mniejszym. Kiedy uczniowie Jana przyszli do niego, powiedzieli, Panie, wyrosła nam konkurencja na Twoim grzbiecie. Bóg nie jest żadną konkurencją dla mnie. Wiecie, Wierzący nie jest politykiem, który mierzy zyski i straty. Polityk zawsze oceni, czy coś zrobi, czy mu się to opłaci, czy mu się to nie opłaci. Na chłodno skalkuluje, nieważni są ludzie, nieważne są okoliczności, nieważne są czyjeś uczucia. Jeżeli człowiek wierzący zachowuje się jak polityk i mówi, to mi się opłaci, a to mi się nie opłaci, to wtedy w jego wnętrzu Bóg jest dla niego konkurencją. Potraktujemy Boga jako kogoś, kto chce namieszać w naszym życiu, mówiąc kolokwialnie. My się w ogóle na to nie zgadzamy, żeby Bóg działał w naszym życiu i widzimy Boga jako kogoś, kto totalnie rozwali porządek, który sobie ustaliliśmy w naszym życiu. Ale Jan powiedział do swoich uczniów, że to nie jest nasza konkurencja. My już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i musimy się poddać temu, co przyjdzie. Ja się cieszę, ja można sparafrazować, ja się cieszę, że Jezus zaczął działać. Stoję obok tych wydarzeń i cieszę się, że znam oblubieńca, że jestem jego przyjacielem. I doznaję tej radości w pełni, bo to, co ja miałem zrobić, już zrobiłem i Jezus nie jest dla mnie żadną konkurencją i poddaję się temu, co ma przyjść. Robił dalej to, co robił. Dlatego się znalazł w więzieniu, bo był bardzo szorstki. Do króla powiedział to, co powiedział, że niech przestanie grzeszyć. I za to się znalazł w więzieniu. Dalej robił to, co robił. Ale Bóg nie był dla niego żadną konkurencją. Jezus Chrystus nie traktował go jako konkurencję. I tak samo my w swoim życiu poukładanym czasami musimy oddać pola. Czasami musimy oddać pola, żeby Bóg, Jezus Chrystus mógł nas wzrastać, a nasze ja, żeby się zmniejszało. Kiedy nasze ja się zmniejsza, usuwa się w cień, wtedy nasz duchowy człowiek też rośnie. Im bardziej Jezus rośnie w naszym duchowym życiu, im bardziej wzrasta, tym nasz duchowy człowiek także wzrasta. Ale nasz stary człowiek, tak jak mówiłem na ostatnim zwiastowaniu, że jest ukrzyżowany wraz z Chrystusem, coraz bardziej jest zgłodzony, coraz bardziej jest duszony na tym krzyżu, aż w końcu umrze. Bóg nie jest żadną konkurencją. On chce, żeby stary człowiek w nas umarł, a żebyśmy żyli nowym życiem. Tak długo, jak żyje stary człowiek, tak będzie nas ciągnąć do religijności, żeby być usprawiedliwionym przed sobą samym i przed Bogiem, żeby nasze postępowanie było usprawiedliwione, żebyśmy byli ludźmi, którzy są na pozór ludźmi wierzącymi. A to się nazywa człowiek religijny. Okej. Okay. Bóg chce mnie nauczyć tego, że On jest większy we mnie niż moje ja. W liście do Kolosan o, syn wariuje tam coś. Ale tak to jest czasami. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział. O, ma zaznaczone nawet. Dziewiąty i dziesiąty werset. Paweł mówi takie słowa. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Bóg chce mnie nauczyć, tak jak już mówiłem wcześniej, Bóg chce mnie nauczyć tego, że On jest większy we mnie niż moje ja. I w tym fragmencie są podane takie rzeczy, jak powinniśmy. Bóg chce nas nauczyć, w ten sposób. Bóg chce nas nauczyć poznania Jego woli. To jest temat na osobne kazanie. Co jest Bożą wolą dla mojego życia? Jeżeli człowiek się nie podda, jeżeli człowiek będzie chciał dalej sam prowadzić swoje życie, to nigdy nie pozna Bożej woli tak naprawdę co do swojego życia. My czasami chcemy zrobić coś po swojemu, chcemy zrobić tak czy owak, ale wola Boża może być zupełnie inna. Im bardziej przeżywamy czas z Bogiem, im więcej jest tego czasu, który możemy przeżywać z Bogiem, tym łatwiej jest nam znaleźć Bożą wolę dla naszego życia i tym łatwiej jest ją zaakceptować. Jeżeli nie przebywamy w codziennym życiu, nie mamy czasu z Bogiem, nie mamy czasu dla Boga, to wygląda to blado. Jezus Chrystus w nas nie będzie wzrastał. A tu jest napisane, że powinniśmy, Bóg chce nas uczyć poznać swojej woli. Bóg chce nas nauczyć mądrości. Boża mądrość może przyjść do każdego człowieka. Bo Boża mądrość objawia się wtedy, kiedy jest problem i trzeba go rozwiązać i trzeba mieć Boże rozwiązanie. Intelekt czy wykształcenie może nam w tym pomóc, ale nie jest niezbędne, nie jest niesamowicie konieczne. Bo jeżeli Bóg powoływał rybaków, Jezus powołał rybaków do zwiastowania Ewangelii na świecie, żeby zanieśli Jego Ewangelię do innych ludzi i to nie byli ludzie wykształceni, tylko gdzieś oderwani od sieci. I Bóg ich użył, to znaczy, że Bóg jest w stanie dać mądrości każdemu człowiekowi, nieważne co robił i co robi. Bo Boża mądrość jest czymś innym niż nasza mądrość. Słowo Boże mówi, że Jego ścieżki są inne, są wyższe niż nasze ścieżki. To znaczy, że Jego myślenie jest inne, jest wyższe niż nasze myślenie. I Bóg chce to myślenie dawać nam. To się nazywa Boża mądrość. To nie ma nic wspólnego z ludzką mądrością. Można wykorzystać doświadczenia i tak dalej, które zdobywamy tu na ziemi, oczywiście. Ale pamiętajmy, że Boża mądrość to jest zupełnie coś innego. Bo kiedy Bóg coś nam daje do przemyślenia, to jest to Boża rzecz. My na to nigdy nie wpadniemy. Czasami są dziwne rzeczy, które przychodzą do naszego umysłu, do naszego serca i my się zastanawiamy, skąd to jest, ale to tak nas porusza, że nie możemy czasami spać z takimi myślami. To jest Boża mądrość, która wchodzi do naszego życia. Następna rzecz, o której Bóg chce nas nauczyć, jest wydawanie owoców w uczynkach. Na ostatnim kazaniu było trochę z listu do Galacjan na owocach, z 5 rozdziału, więc się nie będę nad tym rozwodził. Duch Święty wypracowuje w nas owoce. My jesteśmy jak drzewo, które się poddaje, które pije wodę. A Duch Święty robi tak, że zaczynamy wydawać owoce i to są Jego owoce. To jest ciekawe, bo my sami z siebie nie rodzimy ich. Ale Duch Święty dzięki przemożnej sile swojej, dzięki Jego działaniu na nasze życie, wydaje w nas owoc. Tak jest napisane w Bożym Słowie. A my się tak czasami spinamy, że sami urodzić owoc. I słabo to czasem wygląda. Okej, nie mamy czasu. Bóg chce nas uczyć także wzrastania w poznaniu. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli na Jego temat jak najwięcej. Bóg chce uczyć nas pewnych rzeczy, o których nie mamy na dzień dzisiejszy żadnego pojęcia albo mamy bardzo blade pojęcie. Chcę wam powiedzieć, że Bóg, kiedy mówimy o poznaniu, Bóg chce zmienić nasze myślenie w pewnych kwestiach. W Ewangelii Mateusza 16:13-23 jest opisana historia, kiedy Jezus pyta się uczniów, jedni mnie uważają za Eliasza, drudzy za kogoś innego, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr powiedział co? Okej, są jeszcze ludzie, co czytają Boże Słowo. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, tak powiedział Piotr. Jezus mówi, okej, Piotrze, fajnie, bo na pewno nie wyczaiłeś tego sam, ale zostało ci to objawione z góry, dlatego to powiedziałeś. Ale kompletnie nie rozumiał tego, że Jezus musi umrzeć. Bo kiedy za chwilę Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy, tam musi wiele wycierpieć, musi umrzeć, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. To co powiedział Piotr? Nie przyjdzie to na ciebie. Rozumiecie, czym jest mądrość? Bóg objawił Piotrowi, że Jezus to jest Syn Boży. Dlatego zostawił łódkę, zostawił sieci i chodził za Nim i Mu służył. Ale kompletnie było przed Nim zakryte to, że Jezus musi umrzeć, żeby ludzie byli zbawieni. Kiedy my chcemy nabierać Bożej mądrości, to Bóg musi otworzyć niektóre rzeczy w naszym umyśle. Przez Boże Słowo, przez modlitwę my nabieramy i poznania, i mądrości. Bo jak będziemy mieli swoje wyobrażenia, to Jezus może nam powiedzieć, idź precz ode mnie, nieprzyjacielu. Bo nie myślisz o tym we właściwy sposób. Tak powiedział do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie. Bo myślisz w inny sposób, niż to jest w rzeczywistości. To się nie mieściło w głowie Piotra wtedy. Ale przyszła taka chwila, myślę, że stało się to dopiero wtedy, kiedy Duch Święty stąpił na nich, bo do tego fragmentu drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich nie spotkacie Piotra, który mówi w Jerozolimie w odważny sposób przed tłumami, bo ja nigdzie nie czytam o takim Piotrze. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, Jezus gościł Duchem Świętym i ogniem, wyszli z wieczernika i Piotr walnął takie kazanie, że wszyscy byli zdziwieni. Co więcej, zaczął zrozumieć, dlaczego Jezus umarł, dlaczego to się wszystko musiało stać i dlaczego to się wszystko musiało zdarzyć. Przyszła Boża mądrość. I Bóg chce nas uczyć takiego myślenia. Dlaczego? Bo On chce w nas wzrastać. To jest wzrost, to Jezus wzrasta w nas i nasz duchowy człowiek także rośnie. Kiedy nabieramy poznania, kiedy nabieramy mądrości. My sami z siebie tego nie dostaniemy. Możesz przeczytać wiele książek, możesz być bardzo człowiekiem takim oczytanym. I może ci to pomóc oczywiście w myśleniu i tak dalej, w rozwoju inteligencji, ale prawdziwa mądrość i tak pochodzi z nieba. I tej mądrości powinien chrześcijanin, człowiek wierzący szukać, aby Chrystus był większy w nas. Kilka słów o wzroście i będę kończył. Wzrost to nauka widzenia rzeczywistości w taki sposób, jak widzi to Bóg. Piotr musiał wzrastać. Piotr musiał zacząć wzrastać. I musiał nauczyć się, albo Bóg musiał nauczyć go tego, żeby widział rzeczywistość taką, jaką ona jest. On nie zgadzał się w pewnym momencie swojego życia z tym, że Jezus musi umrzeć. Ale kiedy Bóg mu to objawił, to zauważył, że to jest kluczowa sprawa. Że bez tego nic by się nie udało, że bez tego nic by nie wyszło. I zaczął to widzieć. Zaczął widzieć rzeczywistość tak, jak ją widział Bóg. Po co to nam jest potrzebne? Po co jest nam w ogóle wzrost potrzebny? Aby rozpoznawać sidła diabelskie. Słyszałem ostatnio takie zdanie, że diabeł tak naprawdę to za bardzo z nami nie walczy. On nie bierze miecza i nas tam nie ciosa tym mieczem. Czasem może się tak zdarzyć. Ale jego główną taktyką jest to, że zostawia pułapki. I czeka, aż mu się ktoś te pułapki złapie. Pułapki są różne. Ale kiedy nasze poznanie wzrasta, wtedy widzimy, że pewne rzeczy są diabelskimi pułapkami i się nie damy w nie złapać. Co więcej, zaczniemy je zauważać, dlatego Chrystus z nas musi wzrastać, żeby nasze poznanie, żeby nasze duchowe zrozumienie mogło być coraz większe i większe. Właśnie wspomniany Piotr w trzecim liście, w drugim liście, w trzecim rozdziale 16-18 pisze, że powinniśmy wzrastać w łasce, w poznaniu Jezusa Chrystusa. I tam pisze, albo możemy sobie nawet otworzyć, co mi tam. żebyśmy nie byli gołosłowni. Piotr pisze tam, musimy nauczyć się korzystać z poznania, które daje nam Jezus Chrystus po to, żeby nikt nas nie zwiódł. Drugi list Piotra, 3:16. Tak też mówi we wszystkich listach, mówi o Pawle. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa, Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Piotr kończy ten list takim stwierdzeniem, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On mówi, że Paweł pisze niezrozumiałe rzeczy w listach. I co trzeba mieć? Bożą mądrość, która nie pochodzi od ludzi, aby to, co napisał Paweł, zostało wyjaśnione. Są takie fragmenty, że rzeczywiście do dzisiaj się teologowie spierają, czy to jest tak, czy to jest tak. Ale myślę, że Boża mądrość, która pochodzi z nieba, jest w stanie dokładnie objawić to, co Paweł miał na myśli. Ale jak ludzie się biorą za własną interpretację pewnych rzeczy, to mogą zwieść innych. Jeżeli my nie mamy wewnątrz siebie poznania i takiego duchowego zrozumienia, wtedy możemy dać się zwieść. Dlaczego? Dlatego nasz wzrost opiera się na poznawaniu jeszcze bardziej Jezusa Chrystusa. Boże Słowo i modlitwa, Boże Słowo i modlitwa. I Bóg otwiera coraz więcej. Nie ma innej drogi. Możemy zostać na lata ludźmi, którzy mają swoje wyobrażenie o Bogu i do widzenia. I się zamykają. I to im wystarczy. Są ludzie wierzący, którzy zatrzymali się i stoją w miejscu, dlatego że nie chcą już bardziej poznawać Jezusa Chrystusa i twierdzą, że to, co już się dowiedzieli, jest wystarczające. Ale taki człowiek nigdy nie będzie się rozwijał. A przesłanie mojego dzisiejszego zwiastowania, że Jezus musi wzrastać. I to jest proces, który się nie kończy. To jest proces, który nie ma końca. Słowo Boże mówi, że w Bogu są niezmierzone pokłady do odkrycia, jak gdyby można tak powiedzieć. Że i tak wszystkiego człowiek nigdy nie zrozumie, albo Bóg nawet nam tego nie objawi, bo nam to jest niepotrzebne w ogóle. Człowiekowi zostało objawione tylko tyle, ile jest mu potrzebne. I wszystko. Dlatego proces się nigdy nie kończy. Wzrost daje ekspansję. Jeżeli my wzrastamy w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus staje się większy w nas, wtedy my jak gdyby rozszerzamy swoje pole działalności. Jeżeli nasze pole jest małe albo nie ma go w ogóle, to znaczy, że w ogóle nie współpracujemy z Jezusem Chrystusem i On nie wzrasta w nas, a my w duchowym wymiarze nie wzrastamy w Nim. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi ekspansywnymi, takimi jak Piotr, że wyszedł, powiedział kazanie i 3000 ludzi się nawróciło jednego dnia. Jeśli Jezus Chrystus ma coraz większy wpływ na moje życie, ja będę miał coraz większy wpływ na środowisko, w którym się znajduję. No proste. Już chyba prostszej myśli nie mogłem tu zapisać. Jeśli Jezus Chrystus będzie miał coraz większy wpływ na moje życie, to tego nie pójdzie zakryć. Ja ostatnio przetłumaczyłem taką pieśń. Starą, nie wiem, z 86 roku. Ale bardzo mi się spodobała. Dlatego, że ona mówi, że kiedy Jezus Chrystus, nadzieja chwały, mieszka w nas, to nie można tego ukryć. Jeżeli On nie mieszka w nas, no to nie będziemy mieli czym się zaprezentować przed światem. Ale jeżeli Jezus Chrystus mieszka we mnie, jest nadzieją chwały, tak jak mówi Paweł, wtedy to będzie widać. No nie da się tego ukryć. Jezus mówi, że nie da się ukryć miasta, które jest położone na górze. Nie da się przykryć świeczki koszem, czyli korcem, i żeby jej światło wydostawało się na zewnątrz. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli Jezus Chrystus mieszka w nas, to będę miał coraz większy wpływ na środowisko, w którym się znajduję. Po prostu to będzie się z nas jak gdyby wylewać. To nie będzie coś, co będziemy mogli zatrzymać. Kiedy człowiek jest religijny, wtedy nic się z niego nie wyleje. Kiedy człowiekowi wystarcza to, żeby przyjść dwa razy na nabożeństwo w tygodniu i to wszystko, to nic się z niego nie wyleje. Nie ma czego, nie będzie czegoś takiego, że Jezus będzie wzrastał. Moje ja będzie mnie prowadzić cały czas. Kończąc, chciałbym zadać tylko jedno pytanie i tak was zostaje z tym pytaniem. Czy daję pole do działania Jezusowi Chrystusowi we mnie? Czy jest taka przestrzeń w moim życiu, gdzie Jezus Chrystus może coś zrobić przez moje życie? I z tym pytaniem was dzisiaj zostawiam. Amen.